centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
10 minut po godzinie 14 na antenie Radia Doksa czas na debatę samorządową. Diana Bogacz-Kotulak, witam i zapraszam. A dziś w programie temat służby zdrowia. Nawiążemy do krytycznego raportu NIK-u, który dotyczy sieci szpitali, a także porozmawiamy o coraz większych problemach finansowych polskich i opolskich szpitali. Gośćmi programu są dzisiaj Józef Swaczyna, starosta powiatu strzeleckiego. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry, witam państwa.
Piotr Soczyński, starosta powiatu głubczyckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Roland Fabianek, starosta powiatu oleskiego.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To najpierw do tego krytycznego raportu NIK-u. Sieć szpitali, która miała ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a dyrektorom zarządzanie placówkami nie poprawiła ani sytuacji chorych, ani finansów w większości badanych szpitali. To pierwszy ogólny wniosek z kontroli NIK-u. Czy panów spostrzeżenia są podobne? Panie starosto, pytam starostę strzeleckiego.
Panie redaktor, proszę państwa, jak ktoś robi coś na kolanie, to jest to, co w tej chwili mamy. Sieć szpitali miała być jakby odzwierciedleniem i miała powstać generalnie na bazie szorów, tak to miało być. Później, żeby wszystkich zadowolić, no to jesteśmy wszyscy w sieci. Wszyscy w sieci. Pieniądze, jakie ma Narodowy Fundusz Zdrowia, takie jakie ma, miesza w tej herbacie i miesza i więcej tego nie przybędzie, choć za chwilę wiemy, że w tym roku pieniądze przyszły na oddziały szpitalne i nie tylko. Jak jest tak dobrze, co rządzący mówią, to chciałem zapytać jedno, że my mamy jako Związek Powiatów Polskich dane ze 103 szpitali w całej Polsce. I z tego wynika, że 95% szpitali powiatowych jest zadłużonych. Od kilku milionów nawet do kilkunastu, a niektóre nawet do kilkudziesięciu.
A winę w tym, czy jakby klucz problemu, jeżeli chodzi o zadłużenie szpitali, upatruje pan właśnie w tej reformie, we wprowadzeniu sieci szpitali?
Nie, generalnie, wie pani, od szyldu nic nie zmieni, bo co to jest to, że mamy sieć? Mogli to inaczej nazwać, no nie wiem, siatkę, pierun, wie jak
no
to
tak,
mamy
nazwać. No tak, ale za siecią idzie coś jeszcze, no, idzie ryczałt.
Ryczałt idzie na przykład w takim przypadku, że musisz, wtedy jeszcze można było liczyć, jak nie było ryczałtu, jak były nadwykonania, to człowiek gdzieś tam jeszcze mógł liczyć na jakieś pieniądze. Nie czasem 100%, ale 50, czasem 30, ale zawsze. W tej chwili z chwilą wejścia do systemu programu ryczałtowego, my jako organy założycielskie no możemy się na to tylko patrzeć i nie mamy na to żadnego wpływu i teraz niech starosta każe ordynatorowi czy dyrektorowi szpitali nie przyjmować pacjentów, bo on powie, już ryczałt został wykonany i nic nie będę robił. I teraz te takie ukryte nadwykonania już nie mamy w ogóle za to zapłacone. I to są tematy takie tylko z brzegu, a kwestia kosztów, które wzrastają, to jest to na przykład, że panowie ministrowie rozporządzeniami zobowiązują dyrektorów szpitali czy organy założycielskie, że muszą dać podwyżkę choćby pielęgniarkom, muszą wszystkie te rzeczy realizować. On nie płaci. Jego to zasadniczo nic nie obchodzi. On nie płaci, bo są jeszcze tak zwane koszty pracodawcy, że za koszty pracodawcy niestety dyrektor szpitala płaci z własnej kasy.
To wracając jeszcze do tego krytycznego raportu NIK-u, panie starosto, pytam starostę Głubczyckiego. Co do idei miało być tak, że organizacyjnie miało być sprawniej i finansowo również miało być bezpieczniej dla szpitali. Okazuje się, że bezpieczniej finansowo nie jest i sprawniej również nie jest. Zatem w czym problem, panie starosto?
Przede wszystkim problemem to będzie sam początek. Jeżeli ma się jakąś ideę, jakiś plan, to się przeprowadza konsultacje. Jeżeli nie przeprowadza się konsultacji i ktoś w Warszawie wie lepiej, jak wygląda Polska powiatowa i jak funkcjonują szpitale powiatowe, no to taki mamy skutek. I dzisiaj skutek tej całej akcji jest taki, a nie inny.
Czyli zabrakło konsultacji rządu z samorządowcami?
Przede wszystkim trzeba zerknąć, jak funkcjonują szpitale powiatowe. Jeżeli szpital w Głubczycach, którego powiat głubczycki jest organem założycielskim, ma taką oto sytuację, że mimo tego, że nie ma szpitalnego oddziału ratunkowego, a pracuje w ostrym dyżurze, jak szpitalny, jakby posiadał szpitalny oddział ratunkowy i nie ma za to płacone, no to znaczy, że zupełnie inny model funkcjonowania jest wszystkich szpitali powiatowych i to trzeba było zdiagnozować na dzień dobry. Że są szpitale, które mimo tego, że nie mają płacone, funkcjonują tak, jakby miały ostre dyżury non-stop, tak jak w przypadku Głubczyc, co generuje niemałe koszty. I to jest pierwszy punkt. Drugi punkt to to, o czym mówił pan starosta Swaczyna. Jeżeli hojność rządowa, jeżeli chodzi o podwyżki wynagrodzeń, jest taka, a nie inna, gdzie za decyzją nie idzie układ wykonawczy, a przede wszystkim finansowy i pewne obciążenia, które są obciążeniami finansowymi pracodawcy, czyli pochodne od wynagrodzeń, spływają na pracodawcę, to w naszym przypadku jest to w okolicach 800 do miliona złotych i to będzie wpływało negatywnie. Ujemny wynik finansowy od razu będzie widoczny na koniec roku. Więc można zarżnąć szpitale, tak naprawdę nie decydując odgórnie, czyli mówiąc ten szpital będzie, a ten nie będzie. Można po prostu dać się wykrwawić finansowo szpitalom i wtedy nie będzie to niczyja wina, tylko i wyłącznie organu założycielskiego.
Tylko wracając jeszcze do samej organizacji, bo tutaj zwracaliście panowie uwagę na to, że tylko nazwa się zmieniła, bo mamy do czynienia z siecią, ale tak naprawdę wszystkie szpitale do tej sieci weszły, no ale też wszyscy dyrektorzy czy władze powiatowe zabiegały o to, żeby się w sieci znaleźć, więc w czym problem?
Braku finansowania. Nic więcej. Brak finansowania, a drugim aspektem jeszcze jest finansowanie POZ-ów, gdzie lekarz, który ma możliwość wybrania albo pracę w POZ-cie, albo w szpitalu i to są bardzo podobne wynagrodzenia, czy w POZ-cie, czy w szpitalu.
Ale praca łatwiejsza.
Oczywiście mniej ryzykowna, bo wiadomo, że do szpitala trafiają przypadki, które niejednokrotnie są przypadkami ratującymi życie. W POZ-cie taki lekarz ma ten komfort pracy, że może skierować do specjalisty, wypisać receptę i o godzinie 15 czy o godzinie 16 ze spokojną głową i sumieniem wraca do domu. I tutaj właśnie, no już widzimy doskonale, wszyscy zresztą, kilka oddziałów, które zostały zawieszone czasowo, między innymi czasowo zawieszony został oddział w Głubczycach, już funkcjonuje, natomiast niektóre się po prostu nie odrodziły i nie funkcjonują, więc ten odpływ lekarzy do POZ-ów powoduje też wyścig finansowy w kupowaniu lekarzy, aby pracowali w szpitalu.
To do tych problemów kadrowych jeszcze przejdziemy, a jeszcze dopytując o same finanse, czy rzeczywiście ten rok 2017, czyli moment, kiedy reforma weszła w życie, kiedy sieć szpitali i ten ryczałtowy system finansowania wszedł w życie, czy wtedy tak naprawdę zaczęły się problemy finansowe, albo pogłębiły się problemy finansowe powiatowych szpitali? Panie starosto, starosta Oleski.
Ja myślę, że to było w zasadzie taki wstęp do tego, co się dopiero będzie działo, bo wtedy startowaliśmy na krótkich kontraktach, nie wiedząc, jak to będzie wyglądać. To był taki... Sieć szpitali co do zasady miała dać pewność, poczucie pewności szpitalom powiatowym, które zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia w sprawie dostosowania szpitali do tych norm sanitarnych. Miały zapewnić też stabilność finansowania. Natomiast okazało się, że to zupełnie nie tak się zadziało,
jak powinno być. Dyrektorzy mieli wiedzieć, jakimi środkami będą dysponować, tak?
Tak, tylko że budowanie tego systemu troszeczkę też trwało i myślę, że tutaj sama wycena procedur, bo przecież wiedzieliśmy, jak wyglądał kontrakt. U nas ten nadwykonania w Szpitalu Oleskim to były z reguły na poziomie około 3 milionów nadwykonań.
I to była ta luka,
której wszyscy nie wycenili, bo ilość procedur została przyjęta jakby na poziomie roku 2017, natomiast wycena była na wstępie założona na poziomie wyceny roku 2015. To później modyfikowano, bo w zasadzie pozyskiwałem sobie informacje, jak to Narodowy Fundusz zwiększał środki na finansowanie, to w przeciągu od roku 2017 do zakończenia tego półrocza to jest wzrost o 11%. Natomiast wydatki, i to jest około 140 milionów, natomiast wydatki od roku 2016, o tym, czym moi przedmówcy tutaj mówili, na te wprowadzone rozporządzeniami rzeczy związane z płacami, jak również to, że do sieci weszli wszyscy, i ten tort zaczęto dzielić na mniejsze kawałki, to spowodowało tylko wynagrodzenie dla pielęgniarek, ratowników i poszczególnych grup medycznych, których rozporządzenie było, to od 2017 to jest 123 miliony w przypadku oddziału wojewódzkiego naszego. Bodajże 25 milionów to jest wzrost finansowania POZ-ów. 13 milionów to są wynagrodzenia lekarzy, którzy tam nie podniesienia płac dla rezydentów. To powoduje, że z tego torta ze 140 milionów, które było wzrostu, to tak de facto te celowane środki zebrały prawie 170 milionów, czyli naprawdę procedury medyczne zostały scedowane na nas i te procedury są niedoszacowane.
Dobrze, czyli jeżeli 95% szpitali powiatowych jest zadłużonych, tak jak pan powiedział, tak wynika z danych Związku Powiatów Polskich, to jak wygląda sytuacja Strzeleckiego Szpitala i czy właśnie ten 2017 to był początek tego pogłębiania długu?
Myśmy mieli na wiosnę konwent starostów w Kędzierzynie poświęcony służbie zdrowia. I tam wszyscy koledzy starostowie przynieśli swoje wyniki i tam te wyniki pokazywały, że w 2017 było chyba kilka milionów długu we wszystkich szpitalach powiatowych. 2018 to już było chyba 16 milionów długu. Jak się zakończy 19, to myślę koło 25, tak leciutko będzie. Także widzimy, że ten proces się pogłębia. Ja mogę powiedzieć, że w przypadku mojego szpitala, który kończył rok ubiegły z minimalną stratą 150 chyba czy 200 tysięcy, to w tej chwili za pierwsze półrocze mam niecałe 800 tysięcy strat i koniec roku będzie oscylował koło 1 700 000 800 i to pani dyrektor, patrząc na koszty stałe, bo takie są, wyliczyła nam na zarządzie i na to nie ma zasadniczo żadnej alternatywy, już patrząc na to, jak jej chodzi o te rozporządzenia dotyczące łóżek, nie? Nie ma pielęgniarek, ale łóżka muszą być, nie?
Znaczy, czyli nowe normy zatrudnienia
Nowe normy zatrudnienia, no to trzeba być normalnie, no nie wiem jak to nazwać, bym to nazwał dosadniej, żeby takie rzeczy przy tych brakach kadrowych lekarzy, pielęgniarek, no całej służby, bym to powiedział, tej okołomedycznej, jeszcze takie normy. No i w tej chwili plus płacimy w naszym szpitalu za prąd ponad 100 tysięcy, będziemy więcej płacić, inne artykuły i tak dalej. Na to nikt nie patrzy, na to po prostu nikt nie patrzy i zresztą jak widzicie, rządzący na temat zdrowia nie mówią nic. Nic, tak jakby ich nie dotyczyło, a to jest uważam największy, najważniejszy segment dzisiaj w kraju. No zdrowie ludzi, to tego po prostu nie rozumiem i chciałbym wiedzieć, żeby ktoś rzeczywiście się wypowiedział, co właściwie myślą w ogóle robić.
Choć na pewno kwestie zdrowotne będą tematem kampanii.
Jak chcą zamykać, to niech to wojewoda zamyka. Niech nas nie wciąga w te sprawy, bo rząd jest odpowiedzialny za opiekę zdrowotną swoich obywateli. Nie kto inny, tylko rząd.
To jak wygląda, panie starosto, sytuacja szpitala w Głubczycach, jeżeli chodzi o zadłużenie? Czy to zadłużenie się pogłębia?
Oczywiście. 3 lata do tyłu sukcesywnie zadłużenie się pogłębiało. Rok 2018 to wynik ujemny 3 200 000, więc poważne środki. Oprócz tego, że jest to kłopot pod kątem leczenia pacjentów i funkcjonowania służby zdrowia na terenie powiatu głubczyckiego, to mamy jeszcze dodatkowy problem, dlatego że ustawodawca założył, że w sytuacji, gdy dany szpital osiągnie ujemny wynik finansowy, organ założycielski musi go pokryć w następnym roku ze swojego budżetu, pomniejszony o wskaźnik amortyzacji.
I to są oczywiście z własnego budżetu.
W uchwale budżetowej musi być pokryty ten ujemny wynik finansowy i to powoduje, że musimy się wycofywać z pewnych planów inwestycyjnych. To nie jest tak, że nagle jak brakuje w szpitalu i powiat płaci za coś, do czego zobligowany został rząd, bo to na rządzie spoczywa dbałość o stan zdrowotny społeczeństwa naszych mieszkańców, to w tej sytuacji przesuwa się finansowanie na powiaty, a powiaty w tej sytuacji muszą zapewnić te środki i po prostu rezygnują z niektórych inwestycji. To będzie pogłębiało problem zdecydowanie, bo na pewno przesuwając środki z budżetu nie załatwi się sprawy. Rokrocznie przekazywać 2 czy 3 miliony z budżetu powiatu, plus oświata 2 miliony w powiecie głubczyckim za rok 2018.
Czyli jest takie widmo, panie starosto, braku inwestycji w powiatowym szpitalu, jeżeli będzie trzeba pokryć szpitalne długi?
Mimo tego, co się dzieje dzisiaj, czyli w braku finansowania z budżetu państwa opieki zdrowotnej, my cały czas staramy się sprowadzić do pewnego poziomu szpital powiatowy. Szpital powiatowy przede wszystkim musi dobrze zdiagnozować pacjenta, i zapewnić mu godziwe warunki. I takie ambicje mamy, żeby dobra diagnostyka w szpitalu była i żeby szpital funkcjonował w miarę dobrze, na jakimś poziomie zadowalającym mieszkańców przede wszystkim. I takie inwestycje się odbywają, dosyć spore w szpitalu w Gubczycach, dlatego no, z pewnych rzeczy na pewno nie zrezygnujemy, bo ani ja, ani nikt, przypuszczam, z Rady Powiatu nie będzie głosował przeciwko przekazywaniu środków do szpitala na leczenie pacjentów, ani też nikt z radnych, ani ja nie będzie wnioskował o to, aby ciąć inwestycje na szpitalu i zejść do warunków PRL-u w szpitalu, gdzie po prostu będziemy gasili światło albo pewnych rzeczy nie będziemy zakupywali.
No tak, ale budżet powiatu z gumy nie jest, prawda?
Nie jest, dlatego będziemy schodzili z niektórych inwestycji drogowych i takie już sytuacje w tym roku nastąpiły, gdzie po prostu no, rezygnujemy.
To teraz Olesno, panie starosto. Jak ta sytuacja finansowa wygląda?
Ta sytuacja finansowa wygląda następująco. W zeszłym roku za rok 18, w tym roku w zasadzie za rok 2018 odnotowaliśmy pierwszy raz od ponad 14 lat stratę. Zawsze ten wynik finansowy był dodatni, większy lub mniejszy. Pełna amortyzacja była odliczana. Spowodowało to, że mogliśmy w pewnym momencie zrobić sobie jakiś tam kapitał, o czym nie wszystkie szpitale mogły marzyć, bo właśnie na konwencie wspomniałem przez starostę Swaczynę, była mowa o tym, że wynik finansowy praktycznie ujemny mieli wszyscy, natomiast niektórzy jeszcze mieli, powiedzmy, jakiś kapitał zakładowy, niektórzy albo go nie wykazali, albo wręcz zapomnieli o czymś takim, więc u nas strata za rok poprzedni to było 2 900 000, z czego odpis amortyzacyjny wynosił prawie 1,5 miliona w związku z licznymi inwestycjami, które przez szpital zostały przeprowadzone, czyli tak naprawdę netto do pokrycia gotówką z kapitału to było około 3 400 000 i to zostało zrobione, natomiast ten rok zapowiada się równie niekorzystnie, bo za półrocze prognozowana była strata również około 1,5 miliona, o czym tutaj starosta Gubczycki wspominał. Program naprawczy będzie trzeba wdrażać, bo jeżeli jest wynik finansowy ujemny, tylko co w tym wyniku finansowym wpisać, jeżeli skutki podwyżek dla kadry, to w moim przypadku szpitala to jest 4 700 000 wzrostu przy wzroście kontraktu związanego z przejęciem ratownictwa medycznego z około 3 000 000 i z przeszacowania procedur. Generalnie jakby wzrost kontraktu jest. Czyli to jest niezależne od samorządu i my co możemy zrobić? Możemy ewentualnie nie prowadzić norm.
Mm-hmm. Nie ma na czym oszczędzać.
Nie ma na czym oszczędzać. No, robione jest to moim zdaniem w miarę...
Możesz płakać.
Możemy płakać i płacić. No taka wygląda, tak wygląda sytuacja. Jeżeli oddział funkcjonował i jakby rozliczaliśmy wcześniej procedury medyczne, a teraz próbuje się normy przypisać do mebli, bo w zasadzie to, co powiedział starosta Swaczyna, normy pielęgniarskie mam do liczby łóżek, a nie pacjentów położonych na oddziale. I to obłożenie nie jest zawsze stuprocentowe. Mhm. No ale powoduje to wzrost kosztów. Mając stałą liczbę łóżek, musimy dotrudnić personelu. W momencie, jak wszystkie szpitale weszły do sieci, powoduje to brak kadry. Bo lekarze nasi też osiągają wiek emerytalny, przechodzą do pracy, do POZ-u. Gdzieś tam zaczyna brakować tych lekarzy, więc i stawki wynagrodzenia idą w górę, chcąc się ratować. Niekorzystnie wpływa też jeszcze sytuacja naszego położenia na skraju województw i szpitali, które nie w pełni realizują kontrakt. Nawet może nie więcej pacjentów trafia, ale trudniejsi. Mm-hmm. Wprowadzenie chociażby OIOM-u do ryczałtu też jest bardzo niedobre, bo pacjent OIOM-owy na OIOM-ie może spowodować w ciągu...
Jest kosztowny.
Jest kosztowny. To może być i do 500 000 zł za tygodniowy pobyt.
Mm-hmm. Wiadomo, życie ludzkie jest bezcenne, ale teoretycznie nie powinniśmy tutaj z takiej perspektywy patrzeć, ale dla was jako organów prowadzących szpitale, no taka perspektywa jest zupełnie uzasadniona.
Ciekawa sytuacja to, o czym pan starosta powiedział. W sytuacji, kiedy szpital osiąga ujemny wynik finansowy, należy wdrożyć program naprawczy. I teraz tak, jeżeli szpital działa w określonych standardach narzuconych przez ministra zdrowia, jeżeli wynagrodzenia są ustalane przez ministra zdrowia, to na Boga, jakie możliwości kierowania placówką czy przesuwania środka ciężkości finansowego ma dyrektor placówki?
Albo organ prowadzący, żadnych. Czyli na przykład...
I teraz w momencie, kiedy mamy wykonać plan naprawczy, to powiem tak, co tam mamy wpisać? Mhm. Jaka naprawa?
Fikcje.
No wykażemy, że następne lata to będzie tak samo ujemny wynik finansowy. To jaka to jest naprawa?
To jakie mają możliwości w takim razie samorządy, tutaj samorządy powiatów, które są organami prowadzącymi dla szpitali powiatowych? O tym rozmawiać będziemy po chwili przerwy.